Zapraszam w takim razie do tego, żeby rozpocząć modlitwą i już będziemy procedować. Drogi nasz Panie i Boże, dziękujemy Tobie za to, że Ty jesteś Bogiem wszystkich nacji. Ty jesteś Bogiem, który kocha każdego człowieka niezależnie od pochodzenia, niezależnie od języka, niezależnie od statusu finansowego, od statusu społecznego. Panie, pokazujesz nam, zwłaszcza dzisiaj, w dzisiejszym tekście, Twoje otwarte i wielkie serce i przebacz nam nasze uprzedzenia, przebacz nam, Panie, że tak często kierujemy się tym, czego inni nas nauczyli, całej tej niechęci, jakiej się nauczyliśmy. Daj nam otwarte umysły, otwarte serca i daj nam pokorę w sercu. Ojcze drogi, dziękujemy Ci za Twoje słowo. W imię Chrystusa Pana przynosimy to wszystko do Ciebie i prosimy o błogosławieństwo. Amen. Czwarty rozdział, pierwsza część, rozdział czwarty jest podzielony na dwie bardzo nierówne części, mianowicie pierwsze 42 wersety i do końca rozdziału, czyli od 43 do 53 rozdziału. W czwartym rozdziale Ewangelii Jana widzimy, jak Pan pomaga różnym ludziom, mianowicie kobiecie najpierw, samarytańskiej, potem swoim uczniom. Następnie zawierzyło mu wielu Samarytan i na końcu pomaga synowi dworzanina, o czym dzisiaj nie będziemy mówili. Ale jeżeli by popatrzeć na te wszystkie urywki, które mamy w czwartym rozdziale, zachodzi pytanie, my wiemy, Janna nie, przy redakcji swojej Ewangelii nie obchodziła chronologia. Jemu nie zależało na tym, żeby opisywać po kolei życie Jezusa. On miał inne założenia. Dla niego najważniejsza była sprawa zawierzenia wiary. 20 rozdział, 31 werset. Te zaś są spisane, abyście poznali Jezusa i zawierzyli mu, a wierząc mu dostąpili życia wiecznego. To jest cel, jaki sobie stawia Jan. Wobec tego, co łączy te wszystkie cztery sprawy tutaj? Kobieta, uczniowie, Samarytanie czy mieszkańcy wsi, a potem syn dworzanina. Co wam intuicja podpowiada? Właśnie zawierzenie Chrystusowi. To jest ten wspólny czynnik, który te wszystkie cztery historie łączy. Ewangelista Jan realizuje swoje założenia redakcyjne, pokazując różne osoby, różnego pochodzenia, z różnych warstw społecznych, które postanowiły zawierzyć Synowi Bożemu. I my możemy się czegoś z tego nauczyć, z tej wielowarstwowości. Poznajmy te osoby i odkryjmy ich sekret, jak wzrastali w wierze i co w związku z tym się wydarzyło. Bo Jan pokazuje, co znaczy zawierzyć. Co znaczyło zawierzyć dla Samarytanki, co znaczyło zawierzyć dla uczniów, co znaczyło zawierzyć dla tych innych osób. Faryzeusze zwalczali swoich... pochylmy się nad pierwszymi 30 wersetami, dobrze? Pierwsze 30 wersetów. Dowiadujemy się, że faryzeusze zwalczali swoich przeciwników, posługując się najstarszą strategią na świecie, mianowicie dziel i rządź. Tutaj czytamy w pierwszych wersetach, że próbowali nakręcić rywalizację między Jezusem i Janem Chrzcicielem. I to czytamy również w tym poprzednim rozdziale trzecim i teraz na początku czwartego rozdziału. I z tego powodu Pan Jezus zostawia Judeę i idzie do Galilei. Pana Jezusa nie interesują gierki, nie interesuje polityka. Ze swojego doświadczenia wiem, że w okresie słusznie minionym byliśmy napuszczani jako liderzy. Ja miałem takich smutnych panów raz w miesiącu, przez kilka lat przychodzili do nas do domu. Siadał pan jeden z drugim na fotelu, ostentacyjnie stawiał teczkę między mną i nim. Oczywiście wiedziałem, że tam jest magnetofon i to się wszystko nagrywa, nie? I zaczyna opowiadać, a ten pastor robi to, a tamten pastor robi tamto, a czy pastor wie, że ten coś tam, prawda, szmugluje złoto, czy tam jeszcze jakieś inne rzeczy. No, ja miałem taką jedną taktykę, której się nauczyłem od brata Kircuna, pastora w tym zborze tutaj na Łukasińskiego, wieloletniego, który był takim moim doradcą duchowym. I mówię, wiesz co, najlepiej jest, jak mu będziesz opowiadał temu gościowi, o czym mówiłeś kazanie w niedzielę. No ja mówiłem, o czym mówiłem kazanie. On mi nadawał na jednego, na piątego, na siódmego pastora, ja z nim się dzieliłem Ewangelią. I polityka, strategia była dokładnie ta sama, co u faryzeuszy. A czy to nie jest tak, że Pan Jezus więcej chrzci niż Jan Chrzciciel, a do Jana Chrzciciela szli, a wie, że tam Jezus chrzci swoich uczniów? I co, nie obchodzi cię to, nie zazdrościsz? Niestety wielu liderów w naszym kraju daje się na to nabrać. Rywalizacja jest jednym z grzechów głównych ewangelikalizmu w tym kraju. Pierwszy przejaw takiej niezdrowej rywalizacji jest pytanie, aha, z tego zboru jesteś, jak? A ile tam jest członków? Mówisz 200, o, jaki fajny zbór. Mówisz 20, a, fajnie, niech ci Bóg błogosławi. To są bzdurne rozmowy. I właśnie czysty faryzeizm, jak czytamy koniec trzeciego rozdziału i początek czwartego rozdziału. I właśnie z tego powodu Pan Jezus mówi, dobra, dziękuję bardzo, idę do Galilei. Mógł udać się tradycyjnie taką drogą, jak wszyscy Żydzi, mianowicie jak szedł na północ, to skręcił w prawo, 80 kilometrów, przejść przez Jordan, na północ obejść Samarię i dopiero w Galilei wyjść na wysokości Morza Tyberiackiego, wkroczyć do Galilei. Ale Pan Jezus tego nie robi. Ortodoksyjni Żydzi tak robili i to ze względu na bardzo długotrwałą, wciąż pogłębianą niechęć, która dzieliła Żydów i Samarytan. Widzicie ten wzorzec redakcyjny, ten wzorzec myślowy, tę logikę Jana? Najpierw pokazuje, że są ludzie, którym zależy na dzieleniu, a potem pokazuje stare waści, stare nieporozumienia między Samarytanami a Żydami. Samarytanie byli nieczyści etnicznie. Częściowo byli Żydami, częściowo byli poganami. Nie byli w stanie udokumentować swojej genealogii, co dla nich znaczyło tyle, co dla nas żyć bez paszportu albo bez dowodu osobistego. Jeżeli pytają, pan się nazywa, tak i tak, to proszę pokazać dowód. Aha, dobrze, tak, to jest pan. Dla Żydów, jak się pan nazywa? Józef, syn Mosze. A czyim pan był dziadkiem? No to mówi, a pradziadkiem, a 5 pokoleń wstecz i ja nie wiem, to pan nie jest Żydem. Żydzi pamiętali do 10-12 pokoleń wstecz i to był ich dowód osobisty. Samarytanie nie mogli oczywiście tego pamiętać, ponieważ w przeszłości dochodziło do międzyrasowych małżeństw, które były aranżowane częściowo przez ich nieuwagę i głupotę, a częściowo bardzo, bardzo świadomie. Przez kogo? Przez najeźdźcę. W 722 Asyryjczycy najechali od północy na państwo północne, na Izrael i zabrali całą inteligencję rzemieślników i większość ludzi do niewoli, rozprzestrzeniając Żydów po całej swojej, szkoda, że nie mamy dostępu do tych map, one są pięknie udokumentowane po całej Asyrii, to jest północny Iran i północny Irak obecnie. Natomiast szczątki, jakie wróciły, to wrócili ludzie, którzy byli żonaci albo byli potomkami małżeństw tak zwanych mieszanych. Różnice etniczne i religijne między nimi a Żydami wprowadzały właśnie tę nienawiść. Samarytanie ustanowili świątynię w Gerazim, jak czytamy w Księgach Królewskich, aby uniezależnić się od świątyni w Jerozolimie. Nienawiść między nimi była tak wielka, że niektórzy faryzeusze modlili się o to, aby Samarytanie nie zostali wzbudzeni w dzień zmartwychwstania. Gdy wrogowie chcieli Pana Jezusa obrazić, to w Ewangelii Jana 8,48 czytamy, jesteś Samarytaninem czy co? To była największa obraza, prawda? To tak jak w takich zapiekłych, bardzo, bardzo fundamentalnych środowiskach polskich, ty Żydzie, to jest bardzo podobna niby inwektywa. Ja bym się czuł dumny, no ale niektórzy się obrażają z tego powodu. W dniach Jozuego, tak jest podział między innymi na tych 12 pokoleń, gdy naród wybrany zasiedlił ziemię obiecaną, Samaria mniej więcej to jest tutaj, to jest Samaria. W Samarii rozlokowało się pokolenie Efraima i część pokolenia Manassesa. Jak widzicie, pokolenie Manassesa rozlokowało się w dwóch lokalizacjach. Po śmierci Salomona w buncie 10 pokoleń po oderwaniu się państwa północnego Judy, to jest to na żółto, po oderwaniu się Izraela, państwa Izrael, tego północnego państwa na żółto od Judy na czerwono, mieszkańcy Samarii coraz bardziej dryfowali religijnie, popadali w bałwochwalstwo. W pierwszej królewskiej 17:33 czytamy, chociaż czcili Pana, to jednocześnie służyli również swoim Bogom zgodnie ze zwyczajem narodów. Skąd my to mamy? Z małżeństw, z puścizna właśnie niewoli, indoktrynacji religijnej i bardzo celowego działania na niekorzyść przekonań religijnych Samarytan. A więc służyli również swoim Bogom zgodnie ze zwyczajem narodów, spośród których zostali przesiedleni. Ten konglomerat ludzi zaczęto później nazywać Samarytanami, dlatego że z niewoli asyryjskiej wrócili nie tylko mieszkańcy państwa północnego, tych 10 pokoleń, nie mamy pojęcia, gdzie one są teraz. Judejczycy mogą się powołać na swoje korzenie, ta reszka 10 pokoleń nie za bardzo, natomiast razem z tymi potomkami 10 pokoleń wracali potomkowie również Asyryjczyków czy tamtych lokalnych mieszkańców, którzy przyłączyli się do nich. Przyjęli Samarytanie, właśnie jak mówię, na żółto, przyjęli Pięcioksiąg Mojżesza jako Pismo Święte, odrzucili tak zwanych proroków i pisma. Żydowski Stary Testament składa się z trzech części, to jest Tora, Pięcioksiąg, to są Neviim, to są prorocy starsi i Ketuvim, czyli Tanak, taki jest skrót, Ketuvim to jest pisma i mają inny porządek ksiąg w porównaniu do naszego porządku. Ksiąg tamten, porządek ksiąg Starego Testamentu odzwierciedla chronologię właśnie Izraela. U nas, jak chcesz czytać o okresie przed niewolą, to czytasz tu, po niewoli czytasz tu, potem znowu w czasie niewoli czytasz tu. U Żydów to wszystko płynnie daleko idzie, tak mają właśnie poukładane księgi Starego Testamentu. Ale wracamy do Samarytan. Oni przyjęli tylko Torę, Pięcioksiąg, jako swoje Pismo Święte i w świątyni Gerizim oddawali, składali ofiary Bogu. Do dzisiaj jeszcze możemy znaleźć kapłanów obrządku samarytańskiego, którzy do dzisiaj jeszcze składają ofiary. Także to jest dość ciekawe, jak będziecie w Izraelu i będziecie mieli na tyle możliwości, żeby poprosić swojego przewodnika, radzę, zachęcam tego, żeby pojechać właśnie na tereny palestyńskie obecnie i tam odnaleźć takich proroków. Oni bardzo chętnie, bo z tego żyją, pokazują, czytają, opowiadają bardzo dużo na temat swojego obrządku. Samarytanie daleko odeszli od prawdy, choć podobnie jak Żydzi wyczekiwali na Mesjasza. To ich łączyło. To były wspólne przeświadczenia. Gdy resztka Judejczyków, teraz mówimy o tym żółte, czerwone, teraz to czerwone, ci na żółto byli zabrani do niewoli w 8 wieku przed Chrystusem, 722, natomiast 200 lat później, 586, Nabuchodonozor, spadkobierca Asyryjczyków, dokonał inwazji na państwo południowe, na Judę, zabrał Daniela i jego trzech kolegów z domu królewskiego, ale również innych ludzi zabrał do Babilonu. I kiedy resztka wróciła z niewoli, 586 do 538, to był ten okres niewoli, całkowicie odcięła się od Samarytan. Jeżeli czytacie księgę Ezdrasza i Nechemiasza, to widzicie te napięcia między Samarytanami a Judejczykami, którzy odbudowują najpierw świątynię, księga Ezdrasza, a potem odbudowują mury Jerozolimy, księga Nechemiasza, i z Samarytanami nie chcą mieć nic kompletnie wspólnego, co oczywiście tylko pogłębia nienawiść, niechęć i animozję. W drodze do Galilei, jak czytamy, Jezus, czwarty werset, musiał, a w Biblii Tysiąclecia czytamy, trzeba było przejść przez Samarię. Jezus więc zdecydował się iść drogą zupełnie nieortodoksyjną. Tak jak gdyby nie dotyczyła go cała ta historia między Żydami i Samarytanami. Dlaczego? My wiemy teraz, że w boskim planie miał się spotkać z kobietą, aby przyprowadzić ją do zbawczej wiary. Jej wiara następnie wpłynęła na wiarę całej wioski. Nasz Pan nie miał względu na osoby. Wcześniej udzielał rad nauczycielowi żydowskiemu, a przecież mógł powiedzieć, ja z faryzeuszami w życiu bym się nie zbratał, prawda? A jednak rozmawia i to w taki bardzo rzeczowy, bardzo serdeczny sposób rozmawia z Nikodemem. Teraz rozmawia z kobietą o wątpliwej moralności. Jak ktoś pięknie powiedział, w przyrodzie ptak ze złamanym skrzydłem wysoko nie poleci, a w Biblii właśnie ptak ze złamanym skrzydłem ma wielką przyszłość przed sobą. Jeżeli masz skomplikowaną przeszłość, tak jak Samarytanka, to wiedz, że Bóg ma dla ciebie wspaniały plan i ogromne zadania przed tobą. I niech cię przeszłość nie załamie, niech cię przeszłość nie dogania. Patrz na Jezusa. To jest to ciekawe, że my mamy tendencję do oceny ludzi, innych ludzi na podstawie tego, co zrobił, jakie ma dokonania. Natomiast Jezus, Ojciec w niebie, nasz Bóg, Duch Święty, patrzy na nas, jacy możemy być, patrzy na nasz potencjał, na naszą przyszłość. I właśnie to widzimy w czwartym rozdziale Ewangelii Jana. Do studni Jakuba Jezus dotarł prawdopodobnie koło 6 godziny dnia. Myśmy już o tym mówili, nie będę go wracał. Czyli 6 godzina dnia to jest która nasza? 12, tak jest, południe. To nie była godzina, w której się czerpie wodę. Oczywiście ludzie czerpali wodę albo wcześniej rano, albo późnym wieczorem, natomiast w południe, kto chodził do studni w południe, wtedy, kiedy był żar? Tam jest siesta, tak jak w Hiszpanii, to jest nie do przejścia. Siesta, siedź cicho, odpoczywaj. Jezus był zmęczony, głodny i spragniony, a więc Jan pokazuje go nie tylko jako Syna Bożego, jako Boga wcielonego, ale pokazuje go jako prawdziwego człowieka z wszystkimi jego potrzebami ludzkimi. Wszelkie doświadczenia każdego człowieka Jezusowi nie były obce, oprócz, jak mówi autor Listu do Hebrajczyków, oprócz grzechu. Samarytanka w rozmowie z Jezusem powoli, i to jest to założenie redakcyjne tej pierwszej części rozdziału czwartego, powoli odkrywa, kim jest Jezus. W miarę jak rozmawia z Jezusem, powoli dochodzi do tego, kim On jest. Prześledźmy ten progres jej zrozumienia. Wersety 7 do 10. On jest Żydem. Nadeszła wtedy kobieta, Samarytanka, aby zaczerpnąć wody. Jezus poprosił ją, daj mi się napić. Jego uczniowie natomiast poszli do miejscowości, aby kupić coś do jedzenia, gdzieś około 10 kilometrów. Kobieta odparła jednak, jakże ty, Żyd, możesz prosić mnie, kobietę samarytańską. Słyszycie to? Ona jest świadoma w pełni. O wodę. Żydzi bowiem nie utrzymują kontaktu z Samarytanami. To jest uwaga dla nas, nie obznajomionych w lokalnych zwyczajach. 10 werset. Na jej słowa Jezus odpowiedział, gdybyś znała dar Boży, a także wiedziała, kim jest ten, kto ci rzekł, daj mi się napić, to byś go poprosiła, a on dałby ci wody żywej. Wcześniej już o tym mówiliśmy, będziemy do tego wracali jeszcze wiele razy, że Jezus coś mówi, i to mówi w sensie duchowym, jego słowa brzmią znajomo, natomiast sens tego, co mówi, jest żaden. Jeżeli rozumiesz to wprost, to po prostu jesteś zgubiony. Pamiętacie tydzień temu, jak mówiliście o tym, że Jezus mówi, świątynia? No zburzcie tę świątynię, w 3 dni ją zbuduję na nowo, prawda? A wszyscy, he? W tamtych czasach mężczyźnie, a zwłaszcza rabinowi, nie wypadało publicznie rozmawiać z obcą kobietą. Byli faryzeusze, byli kapłani, którzy szli, a żona szła krok z tyłu. Tak jak Arab, który prowadzi żonę do lekarza, prawda? Siedzi na wielbłądzie, a żona za nim tupta. Natomiast to są blisko wschodnie zwyczaje. Mężczyźni nie wypadało w ogóle rozmawiać nawet ze swoją żoną na ulicy, a cóż w ogóle dopiero mówić o rozmowie z kobietą obcą. W grę jednak wchodziło zbawienie duszy Samarytanki, więc Pana Jezusa zupełnie nie obchodzą konwenanse. Bez wątpienia kobieta musiała być zaskoczona, gdy jakiś Żyd, bo ona to widzi na razie, prawda? Inaczej ubrany prawdopodobnie jak nauczyciel, jak rabin, jakiś Żyd prosił ją o wodę. Domyślała się, że był rabinem, ale rabin w Samarii rozmawia ze mną, o co mu tak naprawdę chodzi? Przecież nikt go nie kontroluje, nikt go nie widzi, prawda? Widzicie, Jan pokazuje cały czas, że życie nasze toczy się jak gdyby w dwóch warstwach. Informacja w tekście, zawarta w nawiasach w 9 wersecie, a Żydzi nie obcują z Samarytanami, miała nam służyć właśnie czytelnikom do wyjaśnienia, o co chodzi. Było oczywistym, że Żydzi nie utrzymywali żadnych, ale to żadnych stosunków z Samarytanami. Skoro uczniowie udali się na zakupy do miasta, to musieli prawdopodobnie kupować w ten sposób, chcę to, rzucił pieniądze. Niestety, takie były zwyczaje. Jan nie przesadzał w opisywaniu scenariusza wydarzeń. Popatrzcie, słowo synchraomai, obcować, utrzymywać kontakty, w tym kontekście znaczy używać tych samych naczyń. Ludzie unsynchraomai nie mają nic ze sobą wspólnego. Nie piją wody z tego samego kubka, nie używają tych samych sztućców, nie używają tych samych naczyń. Dlaczego więc Pan Jezus, ten Żyd, prosi o nieczyste naczynie, żeby się napić wody? Jezus w ten sposób nawiązuje konwersację. On chce jej opowiedzieć o innej wodzie, o żywej wodzie. Pan Jezus nie posługiwał się językiem obwoźnych sprzedawców, czy Jezus nie uczy nas Ewangelii na zasadzie naucz się kilku trików, żeby wcisnąć ludziom ciekawe pomysły do kieszeni. Nie. Jak zauważymy, Pan Jezus prowadząc ewangelizację, to jest cudzysłów, z Samarytanką był bardzo nieprzyjemny. Bardzo nieprzyjemny. Nie chciał przypodobać się swojej rozmówczyni, ale dociekał do sedna. Z Nikodemem rozmawiał zresztą bardzo podobnie. Musisz się na nowo narodzić. Co? Pan wykazywał kobiecie, że nie ma pojęcia o trzech faktach. Mianowicie, kim on jest, kim jest Jezus. Po drugie, co ma jej do zaoferowania. I po trzecie, w jaki sposób ona może otrzymać dar, który on ma dla niej. Oto wieczny Bóg nawiązuje rozmowę z kobietą, której historia jest nie najlepsza nawet dla nas grzeszników. Co za królewski dar. Samarytanie byli tak bardzo zaślepieni i uprzedzeni jak Żydzi. Uprzedzenie wzbudza uprzedzenie. Jeżeli byś był na południu Stanów Zjednoczonych, to znajdziesz tam tysiące, jeżeli nie setki tysięcy uprzedzonych Afroamerykanów. Teraz nie wypada mówić czarnych czy murzynów, ale Afroamerykanów, którzy płoną z nienawiści do białych. Myśmy kiedyś mieli taką okazję z Marysią odwiedzać służbę wśród właśnie Afroamerykanów w Memphis, w Tennessee. Nie, przepraszam, to nie było w Memphis, to było w innej miejscowości, na południu Stanów Zjednoczonych również, w Oklahomie. I tam siedzi kilkuletnia dziewczynka i mówi, ja nienawidzę białych. Siedzi na kolanach misjonarki białej i nawet nie zdaje sobie z tego sprawy, że ona jest biała, ponieważ od tam dwóch, trzech lat są razem w szkole. Mówi, ja nienawidzę białych. A dlaczego nienawidzisz białych? Bo oni są w stronie, nas nienawidzą. A ona mówi, ale ja cię kocham, ja wiem, że ty mnie kochasz, ale jestem biała. I ta dziewczynka, no rzeczywiście, no rzeczywiście. Z uprzedzeniami się nie rodzimy. Uprzedzeń nas uczą. Uprzedzeń nas uczą ludzie wokół nas. Nie daj Boże rodzina, ale koledzy, znajomi, politycy, głównie systemy. A więc mamy tu sytuację, w której rozmawia ze sobą dwoje ludzi skazanych na uprzedzenia, na różnego rodzaju konwenanse i przeszkody. I Jezus świadomie wszystko łamie, żeby dotrzeć do serca i umysłu tej kobiety. Popatrzcie, co się dzieje. 6 razy Pan Jezus próbuje nawiązać z Samarytanką rozmowę, a ona 6 razy próbuje mu się wykręcić. Dzieliłeś się kiedyś Ewangelią z kimś, kto nie miał pojęcia o Ewangelii w tym kraju? To wiesz, o czym mówię, prawda? Prawda? Pan Jezus odwołuje się do jej uprzejmości. Popatrzmy do 7 wersetu, nie będziemy je czytać, ale zaglądnijcie tam. A kobieta zachowuje się pasywnie, 9 werset. Jezus rozbudza jej ciekawość, 10 werset. A kobieta odpowiada sarkazmem, 11-12 werset. To jest drugi przypadek. Trzeci. Jezus odwoływał się do jej duchowych potrzeb, werset 13 i 14. A jak ona reaguje? Ona zaprzecza. Jezus odwoływał się do jej osobistych korzyści, werset 16. A co ona robi? Nie ma wyjścia i zmienia temat rozmowy, 17 werset. Jezus odwołuje się do jej sumienia, werset 17 i 18, a kobieta podjęła kontrowersyjny temat rozmowy, werset 19-20. Widzisz to? Po 6, Jezus apeluje do jej woli, wersety 21-24. A ona próbuje opóźnić moment swojej decyzji. Werset 25. Drugie jej odkrycie, czy drugi krok w takim odkrywaniu tego, kim naprawdę jest Jezus. Czy ty jesteś większy od Jakuba? Wersety 11-15. Kobieta zawołała wtedy, Panie, przecież ty nie masz nawet czerpaka, a studnia jest głęboka. Więc weźmiesz wodę, przepraszam bardzo, żywą. Czyżbyś był większy od naszego ojca Jakuba? No to jest niemożliwe. Kto jest największym bohaterem? Oczywiście Jakub. A wy Żydzi, co wy tam wiecie? Czy ty jesteś większy od naszego ojca Jakuba, który dał nam tę studnię? Zresztą on sam z niej korzystał, a i jego synowie, jego trzody. Wówczas Jezus oznajmił jej, każdy, kto pije tę wodę, nadal będzie odczuwał pragnienie. Kto natomiast napije się wody, którą ja mu dam, albo ja mu dam, już nigdy więcej nie będzie odczuwał pragnienia, gdyż woda, którą mu dam, stanie się w nim obfitym źródłem na życie wieczne. Kobieta więc prosi, Panie, daj mi trochę takiej wody, abym już więcej nie odczuwała pragnienia i nie musiała przychodzić tutaj i czerpać. Praktyczna babka, co? Gdy Jezus mówi o duchowej wodzie, jej się wydawało, że mówi o wodzie ze studni. Mnie się wydaje, drodzy, że ona patrzyła przez okulary uprzedzenia. I zawsze tak jest. Jeżeli patrzysz przez okulary uprzedzenia albo gniewu, słyszysz to, co chcesz słyszeć. Nigdy nie słyszysz istoty problemu. Najlepszy przykład, przypomnij sobie ostatni konflikt małżeński. Jeżeli patrzysz przez okulary niechęci, gniewu albo uprzedzenia, słyszysz to, co chcesz słyszeć. Łatwo jest pomylić tym bardziej sprawy duchowe z materialnymi. I to nie jest jedynie problem tej Samarytanki. Jan tak redaguje ten tekst, że my się musimy utożsamić z Samarytanką. My rozmawiamy w imię Samarytanki, czy jak gdyby Samarytanka, to ja rozmawiam z Jezusem. Ona mnie reprezentuje. Ta kobieta zastanawia się jedynie, w jaki sposób Pan Jezus naczerpie wody, choć przecież mogła skorzystać z okazji, żeby uzyskać tej wody. Jezus ją jej oferuje. Ona nie ma pojęcia co. Ona tylko widzi marne korzyści doczesne. Co Jan chce przez ten tekst powiedzieć? Tak, Jezus jest większy od Jakuba Samarytanko. Tak jest wydźwięk tego tekstu. Naprawdę jest większy od Jakuba. Ponieważ tak jest, jego oferta przewyższa wszystko, co niesie ze sobą ukojenie fizyczne czy ukojenie pragnienia fizycznego. Reakcję Pana można sparafrazować następująco. Każdy, kto pije, albo każdy, kto jest zdany na zwykłą wodę, a my teraz wiemy, intuicja nam podpowiada, że to jest wszystko to, co znaczy fizykalność. Wszystko to, co może świat zaoferować. A więc jeżeli zdajesz się na uprzedzenia, na przyzwyczajenia, na twój charakter, na zwyczaje, na przyzwyczajenia, w których być może jesteś świetny, na własne talenty, możliwości, ta woda, którą pijesz, zawsze będzie prowadzić do jednego. Będziesz się ciągle borykał z pragnieniem. To jest naturalne fizykalne zjawisko. Każdy jednak, kto napije się wody, którą ja mu dam, już nigdy nie będzie spragniony. Rzeczy tego świata nie dają satysfakcji. A jeżeli dają, to bardzo krótkotrwałą. A potem pozostaje, tak jak lubię się posługiwać tym fajnym stwierdzeniem doktora Swindola, potem ci pozostaje to ciemnobrunatny niesmak w ustach. W piekle, ktoś ładnie napisał, słychać straszne wycie. Pragnę, dajcie mi pić. Już wcześniej zaznaczyliśmy, że jednym z najważniejszych wątków Ewangelii Jana jest życie, prawda? To jest jeden z tych głównych tematów, jest ich kilka. Jan używa co najmniej 36 razy tego pojęcia życie w swojej Ewangelii. Do życia człowiek potrzebuje oczywiście powietrza, wody, pożywienia, światła. W sensie duchowym to wszystko, a więc powietrze, woda, pożywienie, światło, to wszystko zaspokaja Jezus w sensie duchowym. Jest wszystkim, czego potrzebujemy do życia. On daje powiew Ducha Świętego, o tym czytamy w 3 rozdziale, 8 wersecie, w 20 rozdziale Ewangelii Jana. Jest chlebem życia, 6 rozdział, 48. Jest światłością świata, jak czytamy w prologu, 1 rozdział. Daruje także wodę życia, 4 rozdział Ewangelii Jana. Gdy kobieta zrozumiała, co Pan oferuje, natychmiast prosi o dar. Jednak nasz Pan nie był pewien, o co Samarytanka prosi. Siarno słowa co prawda padło na glebę, ale to była płytka gleba i nie mogło zapuścić korzeni. Gdyby wolno mi było się teraz posłużyć tą parafrazą z przypowieści o czterech rolach. Samarytanka poczyniła już pewne postępy, ale przed nią jeszcze jest daleka droga. Dlatego Pan Jezus potraktował tę kobietę z taką cierpliwością i z taką wyrozumiałością. Prowadząc ją do trzeciego kroku, do trzeciego odkrycia, kim jest Jezus. A może ty jesteś prorokiem? Od 17 wersetu, wtedy zaś odparła: nie mam męża, na co Jezus rzekł: słusznie powiedziałaś, nie mam męża. Miałaś ich bowiem pięciu, a i ten, którego masz, nie jest twoim mężem. To powiedziałaś prawdziwie. Wtedy kobieta zawołała: Panie, widzę, że ty jesteś prorokiem. Nasi przodkowie oddawali cześć Bogu na tej górze. Wy zaś twierdzicie, że jest jedyne miejsce, gdzie należy go uczcić i ono się znajduje w Jerozolimie. Jezus jej rzekł: wierz mi, kobieto. Oto nadchodzi czas, że ani na tej górze, ani też w Jerozolimie nie będzie się już wielbiło Ojca, Wy czcicie, czego nie znacie, my zaś oddajemy cześć temu, kogo znamy. Zbawienie bowiem pochodzi od Żydów. Tutaj niektórzy mają, teologowie mają poważne problemy. Nadchodzi jednak godzina, a właściwie już jest, kiedy prawdziwi czciciele będą wielbili Ojca w duchu i w prawdzie. Zresztą takich czcicieli pragnie sam Ojciec. Bóg jest duchem, konkluduje Jezus, stąd też ci, którzy Go wielbią, winni to czynić w duchu i w prawdzie. Jedynym sposobem przygotowania gleby serca jest bardzo głęboka orka. To boli. To burzy poczucie spokoju, pewności, bezpieczeństwa. Ponieważ tego rodzaju, w cudzysłowie, głęboka orka serca sięga poziomu przekonań i systemu wartości. Nikt z nas nie lubi zmieniać systemu wartości. Nikt z nas nie lubi zmieniać swojego światopoglądu. Dlatego właśnie Pan Jezus poprosił ją, aby przyprowadziła swojego męża. Postawił ją bez wyjścia i ona musiała wyznać swój grzech, musiała opowiedzieć się. Bez zmiany przekonania nie ma nawrócenia. Najpierw musi nastąpić nowa świadomość, nowe przekonanie i to nowe przekonanie musi doprowadzić do skruchy, a dopiero potem może zrodzić się zbawcza wiara. Nie ma innego sposobu. Pan Jezus wzburzył jej emocje i wyczulił świadomość, dotykając najczulszego miejsca w jej sumieniu. W ten sposób rozprawił się z jej grzechem. Nie mam męża. To jest najkrótsze zdanie w tej rozmowie Jezusa z Samarytanką, wiecie? Nie mam męża. Jedno z najkrótszych w ogóle w Biblii. Jest to także najkrótsze zdanie w tej rozmowie, dlatego że Samarytance skończyły się argumenty. Dlaczego? Nie ma nic do powiedzenia. Było to coś najlepszego, co się tej kobiecie mogło przydarzyć. Nie słuchała tego, co Jezus mówił i próbowała, jak widzieliśmy, na 6 sposobów, próbowała zrobić unik, próbowała wymknąć się, zwieść przez odwoływanie się do różnic religijnych między Żydami i Samarytanami, do różnego rodzaju innych wybiegów. Drodzy, jeżeli masz jakiekolwiek doświadczenie w dzieleniu się z Ewangelią z innymi, to doskonale wiesz, że ludziom o wiele łatwiej jest się wdać w rozmowy na temat różnic religijnych, zagadnień teologicznych, komety Haleja, nie wiem, pokoju międzynarodowego, o czymkolwiek, byle tylko nie mówić o moim sumieniu, byle tylko nie mówić o moich potrzebach. Mimo wszystko jednak Pan Jezus obnażył jej duchową ignorancję, a potem dotyka jej najgłębszych potrzeb. Nie miała pojęcia, kogo wielbić, gdzie oddawać chwałę i jak to robić. Robiła rzeczy nawykowo, tradycyjnie. Pan uświadomił jej, że każdy obrządek, każda religijność jest równie chętnie akceptowana przez Boga. Nie ma takiego obrządku, którego Bóg by nie akceptował, a najlepiej, jeżeli człowiek rozumie obrządek jako wyraz swojego uroczystego przyjścia do Boga, a nie potrzeby serca. Niektórzy czciciele praktykują swoje obrzędy zanurzeni w niewiedzy i w niewierze. I to jest największy paradoks religijności, że można być głęboko niereligijnym i niewierzącym, a bardzo skrupulatnie religijnym. To jest problem. Jedyną wiarą przyjmowaną przez Boga jest ta, którą praktykowali Żydzi, Jezus mówi. Biblia jest żydowskiego pochodzenia, nasz Zbawca jest Żydem. Pierwsi chrześcijanie byli Żydami i mieli wielki dylemat. Czy żeby stać się naśladowcami Jezusa, wszyscy muszą stać się Żydami? Czy naprawdę muszą się obrzezywać? Na całe szczęście apostoł Paweł odpowiedział na to pytanie. Zbawienie pochodzi od Żydów, to słowa Jezusa. Ci, których Duch Święty wypełnia, którzy postępują w posłuszeństwie prawdzie, mogą przystępować do Boga, a On ich przyjmie w taki sposób, jak uczy Słowo Boże. Stwierdzenie, że uwielbienie już nie jest ograniczone jedynie do świątyni w Jerozolimie, pozostaje w zgodzie z drugim rozdziałem, wersety 19-21, tydzień temu o tym mówiliśmy. Na to Jezus odpowiedział: zburzcie tę świątynię, ja w ciągu 3 dni ją zniosę. Żydzi odrzekli: 46 lat budowano tę świątynię, a ty chcesz ją znieść w ciągu 3 dni? Jan jednak komentuje, on jednak mówił o świątyni swego ciała. Zmieniło się miejsce oddawania czci Bogu. I ze stwierdzeniem Szczepana, które jest zawarte w Dziejach Apostolskich 7:48-50. Kto by chciał przeczytać ten urywek, Dzieje 7:48-50? Wiecie, co jest, dziękuję serdecznie. Wiecie, co jest tak atrakcyjne w kultach i w religijności? Że my ludzie potrafimy kontrolować sytuację. Bóg jest jednak poza kontrolą. Niezależnie od tego, jak bardzo religijny czy niereligijny kult byś sobie wymyślił, to nie działa. Bogu można oddawać chwałę w każdym miejscu. A więc spróbujmy na to popatrzeć troszeczkę z perspektywy. Ewangelista Jan odkrywa przed nami, 1 rozdział 29, nową ofiarę. W 2 i 4 rozdziale mówi o nowej świątyni. W 3 rozdziale w rozmowie z Nikodemem mówi o nowym narodzeniu. A teraz w 4 rozdziale mówi o nowej wodzie. Z punktu widzenia Żydów Chrystus ustanawia nową ekonomię zbawienia, co się oczywiście Żydom bardzo nie podobało. Stare przymierze wygasa, zostaje wypełnione i odłożone na bok, co wcale nie znaczy, że straciło swoją autentyczność. Nie, ja tego nie mówię. Samarytanka po tej rozmowie, wstrząsającej rozmowie, doznaje olśnienia. Wow, to ty może jesteś Chrystusem? Od 25 wersetu. Wtedy kobieta odparła: wiem, że ma nadejść Mesjasz, czyli Chrystus, i gdy tylko On przybędzie, wszystko nam wyjaśni. Jezus oznajmił jej wówczas: ja Nim jestem, ja, który mówię do ciebie. W tym czasie wrócili uczniowie i, wyobrażacie sobie, zdziwili się, że rozmawia z kobietą. Nikt z nich jednak nie zapytał, czego od niej chcesz lub o czym z nią rozmawiasz. Byli zbyt onieśmieleni, żeby tak być takimi arogańskimi ludźmi. Kobieta zaś zostawiła naczynie do czerpania, wróciła do swojej miejscowości i zaczęła namawiać mieszkańców: chodźcie, zobaczcie kogoś, kto wyjaśnił mi wszystko, co uczyniłam. Czy nie jest on Chrystusem? Ci więc wyszli z miasta i przybyli do Jezusa. Mimo tego, że tak wiele rzeczy było przed nią zakryte, zauważcie, wiedziała, że Mesjasz ma przyjść na świat i że przed swoimi wyznawcami miał odkryć wiele tajemnic. To akurat wiedziała. Gdzie się tego nauczyła? Uważnie słuchała swoich kapłanów. Wiecie, ludzie pobici, te ptaki piękne ze złamanymi skrzydłami, są subtelniejsze jak większość z nas. Oni słyszą więcej i mają bardziej wyczulony słuch. Ta ważna prawda, która spoczywała w jej sercu, w odpowiednim czasie wydała właściwy owoc. Jezus na jej zdanie zareagował: to ja Nim jestem, ja, który mówię do ciebie, co dosłownie można przetłumaczyć: ja, który z tobą mówię, ja jestem. A co to jest ja jestem? To jest imię Boga. To jest imię Boga. W ten sposób mówi: ja Bóg. W tym momencie kobieta zawierzyła Panu Jezusowi Chrystusowi, zawierzyła Mu siebie samą i przeżyła nawrócenie. Natychmiast też zapragnęła podzielić się swoją radością z innymi. To jest ciekawe, że każdy, kto doświadcza przemiany serca, przemiany życia, nie jest w stanie utrzymać tej radości wobec swojego otoczenia. Wiecie, czym się charakteryzuje pierwszy rok po nawróceniu? Tym, że wszyscy moi znajomi na mój widok robią tył zwrot i uciekają jak najdalej. Bo ze mną można o wszystkim porozmawiać na jeden temat. Pobiegła więc do wsi i opowiedziała o wszystkim, co jej się przydarzyło. Jeśli wziąć pod uwagę, jak niewiele duchowo taka kobieta pojmowała, jej gorliwość i świadectwo mnie osobiście zawstydzają, nie wiem czy ciebie. Bóg posłużył się tym prostym świadectwem, w rezultacie czego wiele osób przyszło spotkać się z Jezusem. Rabini, w przeciwieństwie do tej sytuacji, którą Jan nam pokazuje, znali takie powiedzenie i dość chętnie się nim posługiwali. Lepiej jest spalić słowa prawa, niż objawić je kobiecie. Jezus był innego zdania. Dlaczego zostawiła dzban przy studni i pobiegła do miasta? No, my wiemy, że teraz posiadała wodę życia, które stało się źródłem w niej samym. Była usatysfakcjonowana, jej pragnienie minęło, ale też postanowiła wrócić. Ona pobiegła tylko po to, żeby powiedzieć, co się dzieje, przyciągnąć ludzi i wziąć ze sobą z powrotem to naczynie. Ale też zostawiła to naczynie po to, żeby ten Żyd mógł czerpać i się napić razem ze swoimi uczniami. Popatrzcie, takie drobiazgi, takie mało uchwytne rzeczy pokazują nam całą istotę tej wielkiej przemiany czwartego rozdziału. Wszystkie uprzedzenia rasowe i religijne znikają. Samarytanka nie przyszła do Chrystusa w jednej chwili. Jezus okazał jej cierpliwość i w taki sposób daje nam przykład, jak postępować z innymi. Z punktu widzenia strategii misyjnej, gdyby tak wziąć to pod uwagę, Samarytanka chyba była najsłabszym przedsięwzięciem, o jakim mógłby pomyśleć Pan Jezus. Ja znam taki zbór, który ma założenia. Kierujemy Ewangelię do biznesmenów i do ludzi bogatych, dlatego że nie stać nas na utrzymywanie biednych. To jest założenie misyjne tych ludzi. Pan Jezus, nie będę podawał adresu tego zboru, ale no, byłem oburzony tak samo jak wy, ale Pan Jezus miał inne zdanie. Inwestuje sam siebie w życie Samarytanki. Z punktu widzenia ekonomii, z punktu widzenia strategii misyjnej, to było bardzo słabe ogniwo. Popatrzmy teraz na tę inną warstwę opowiadania. To są uczniowie. Wersety od 31 do 38. Uczniowie tymczasem zachęcali go: rabbi, jedz. Wtedy Jezus oświadczył im: ja mam pokarm do spożycia, którego wy nie znacie. Pytali się więc nawzajem, czyżby ten ktoś przyniósł mu coś do jedzenia? Jezus odpowiedział: moim pokarmem jest wypełnienie woli tego, który mnie posłał, oraz wykonanie wyznaczonego mi dzieła. Czyż nie twierdzicie, jeszcze 4 miesiące i nadejdzie czas żniw? Ja natomiast wam mówię, podnieście tylko wzrok i popatrzcie na pola, już dojrzały do żniwa. Żniwiarz otrzymuje zapłatę i gromadzi owoce swojej pracy na życie wieczne. W ten sposób siewca cieszy się razem ze żniwiarzem. To nic, że ze Szwecji, tak? Ach, jejka. Tak oto okazuje się prawdziwe powiedzenie. Jeden sieje, a drugi zbiera. Ja posłałem was, abyście zbierali plony, chociaż nie trudziliście się nad nimi wcześniej. Inni pracowali w znoju, a wy skorzystaliście z ich wysiłku. Tutaj mamy bardzo wiele informacji na temat ewangelizacji Samarii. Zauważyliście to? Kiedy Jezus tam dotarł, Ewangelia tam była wcześniej. Gdy uczniowie wrócili z zakupionym prowiantem, byli niezmiernie zaskoczeni, że Pan Jezus w ogóle rozmawia z kobietą, a do tego jeszcze z Samarytanką. ale grzecznie nie przeszkadzali. Zorientowali się, że ich mistrz wie, co robi i nie potrzebuje porady. Gdy kobieta wróciła do wsi, zachęcają Jezusa do jedzenia. Wyobrażam sobie, że gdzieś tam rozłożyli jakiś materiał, położyli tam zakupione rzeczy i zapraszają Jezusa, jedz, rabbi. A Jezus ich zaskakuje. Ja mam pokarm do jedzenia, o którym wy nie wiecie. Oczywiście uczniowie nie rozumieli, co miał na myśli, podejrzewając, że mówi o fizycznym pokarmie. Jan jest jak gdyby konsekwentny do bólu, pokazując nam ciągle te same dwie warstwy. Następnie Pan tłumaczy, że pokarmem, który go satysfakcjonuje i zaspokaja, jest wykonywanie woli Boga. W tym przypadku przyprowadzenie Samarytanki do wiary. To jest jego pokarm. On tym żyje. To go satysfakcjonuje. To go zaspokaja. Uczniom wystarczył chleb. Jezus pragnął wykonywać wolę Ojca. Czy Jan nam chce coś podpowiedzieć? Czy Jan ma dla nas jakąś ofertę? Spełnianie woli Bożej dla dziecka Bożego powinno stać się źródłem siły i zaspokojenia potrzeb i zadowolenia. I powiedziałbym tak, to nie jest twierdzenie, które można obrócić w jedną i w drugą stronę. Zawsze wykonywanie woli Bożej zawsze zaspokaja i zawsze prowadzi do zadowolenia. Ale czasami brak zadowolenia, brak zaspokojenia, poczucie niepokoju czy braku satysfakcji może wynikać z niewypełniania woli Bożej. Nie zawsze, ale czasami. Jeśli to, co robimy, sprawia nam wiele problemów i łez, należy poddać pod wątpliwość, czy rzeczywiście my idziemy w kierunku spełniania Bożej woli, a może idziemy gdzieś w bok. Wykonywanie woli Ojca nasz Pan potrzebował jako rzecz najbardziej konieczną i przyjemną, co mu dawało satysfakcję. Pragnę, jak psalmista w 40 psalmie woła, pięknie pisze, pragnę czynić wolę Twoją, Boże mój, a zakon Twój jest we wnętrzu moim. Teraz Samarytanka, zauważcie, ta napełniona wodą żywą, ona spełnia wolę Ojca w niebie i ona biegnie do innych, ażeby dzielić się tą radością zbawienia z innymi. Pan Jezus teraz zmienia jak gdyby metaforę. Od pokarmu teraz zwraca uwagę na żniwa, źródło pożywienia. Zacytował znane Żydom przysłowie w oczekiwaniu na zbiory. Następnie wskazuje na wieśniaków, którzy przyszli do studni dzięki świadectwu Samarytanki. Uczniowie byli w tej miejscowości, ale z jej mieszkańcami nie dzielili się Ewangelią. Znowu się spotkali być może z niektórymi, od których kupili żywność, ale oni im tam nie mówili o zbawieniu. Oni przyszli do Jezusa, aby o tym usłyszeć. Usłyszeli to od grzesznej kobiety, od której sami się izolowali. Wróćmy do tej metafory żniw. Często występuje na kartach Biblii, zgodzicie się ze mną, prawda? I zwykle żniwa w Biblii odnoszą się do służby czy do zdobywania dusz. Czasami żniwa, zwłaszcza w kontekście gniewu Bożego, to jest Boża kara wylana, czy Boży sąd wylany na innych. Zarówno przypowieść siewcy, jak i przypowieść o konkolu, mówię Mateusza 13 rozdział, odnoszą się do tematu żniw. Ale także apostoł Paweł posługuje się tym obrazem w pierwszym rozdziale listu do Rzymian, w trzecim rozdziale pierwszego listu do Koryntian, czy w szóstym rozdziale listu do Galacjan. My siejemy ziarno Słowa Bożego w sercach ludzi, zabiegamy, aby ono się rozwijało, wspierając wzrost modlitwą i miłością. W międzyczasie ziarno rosnące w sercach tych, których nam mieliśmy zaszczyt i błogosławieństwo zasiać to ziarno, przynosi owoc ku chwale Bożej. Możemy się domyślać, że zbliżając się do Sychar, uczniowie mogli sobie mówić, a tutaj żniwo nie ma szans. Ci poganie? Ci heretycy? Mogli sobie mówić, ci ludzie nas, Żydów, nienawidzą i nie będą chcieli z nami rozmawiać. Zauważcie, jak uprzedzenia mogą zamknąć oczy i serce ludzi do dzielenia się z Ewangelią. I czwarty rozdział zachęca nas do tego, żebyśmy nie dali się zwieść uprzedzeniom. Żniwo było dojrzałe. Jedyną potrzebą byli wierni pracownicy. Byli ludzie, którzy otwarcie, chętnie i prawdomównie opowiedzą Ewangelię ludziom, którzy chcieli tego słuchać. Aby zasiać ziarno Ewangelii, trzeba wykazać się wiarą wbrew okolicznościom. Zachęcam do nauczenia się czwartego wersetu 11 rozdziału Księgi Kaznodziei Salomonowego. Za tydzień będzie egzamin. Kto zważa na wiatr, nigdy nie będzie siał, a kto patrzy na chmury, nie będzie żął. Słyszycie tę piękną metaforę? W dziele żniwa nie ma sensu rywalizować ze sobą, ja mówię o chrześcijanach. Każdy z nas ma do wykonania swoje zadanie. Każdy z nas ma do wykonania odpowiednie zadanie przydzielone mu przez Boga. Kto inny sieje, kto inny żnie. Każdy pracownik otrzymuje zapłatę za wykonaną pracę. W 38 wersecie 4 rozdziału widzimy, że inni pracowali w Samarii, przygotowując owoce do żniwa uczniom Pana. Uczniowie przyszli jak gdyby na gotowe. Nie mam pojęcia, kim byli ci pracownicy, ani nie potrzebujemy posiąść takiej wiedzy. Bóg wie, odpłaci tym ludziom. Możemy się jedynie domyślać, że Samarytanie mogli słyszeć słowo przestrogi z ust Jana Chrzciciela, a może niektórzy spośród uczniów Jana Chrzciciela dotarli do tego niełatwego pola misyjnego. Nie wiemy. Archeolodzy zlokalizowali Aeon, to jest jedno z trzech lokalizacji, które leży niedaleko Sychar. Tam właśnie w Aenon chrzcił Jan, jak czytamy w Ewangelii Jana. Ale oczywiście to jest jedno z trzech lokalizacji, które archeolodzy wskazują. Oczywiście Samarytanka zasiała świadectwo, czy ziarno świadectwa swoim ziomkom. Uczniowie zdobyli istotną lekcję, czy nauczyli się istotnej lekcji, która dodawała im otuchy na następne lata. Nie byli sami w stanie realizować dzieła Pana, nie mogli liczyć na siebie samych. Nauczyli się, że nie wolno im marnować żadnej okazji do zwiastowania. Orka i siew na polu Ewangelii wymagają wiary, ale wzrost daje Pan. Czasami, nie wiem dlaczego, wśród nas chrześcijan istnieje takie nastawienie, że my bierzemy na siebie odpowiedzialność za rezultaty naszego świadectwa. To jest dzieło Pana. Naszym zadaniem jest siać. Bóg daje wzrost. Nie oczekujmy tego, że ja wpłynę na nawrócenie kogoś, albo nie osądzajmy siebie, że no ja tyle świadczę i nic. Wzrost daje Pan. Siewcy niekoniecznie muszą oglądać zbiory, ale ci, którzy zbierają, oglądają plany i z wiarą mogą dziękować za tych, którzy siali. Jest takie użyte w tym czwartym rozdziale słówko kapiało w 38 wersecie i ono jest przetłumaczone jako trud, natomiast w 6 wersecie to samo słówko jest przetłumaczone jako zmęczenie. Oczywiście jedno i drugie jest uprawnione tłumaczenie. Siew, uprawa i żniwo to ciężka praca nie tylko dla rolników, ale także ciężka praca w wymiarze duchowym. Dla leniwych nie ma tu miejsca. A więc, droga siostro, drogi bracie, wokół ciebie, w twoim środowisku żniwo jest wielkie. Nas, robotników, niestety jest mało. Popatrzmy teraz na ostatnią warstwę, Samarytanie, 39 dalej. Wielu Samarytan w tej miejscowości uwierzyło w Niego na podstawie świadectwa danego przez ową kobietę. Wyjawił im wszystko, co uczyniłam. Przyszli więc do Niego z prośbą, aby pozostał u nich i przebywał tam 2 dni. W wtedy jeszcze więcej uwierzyło dzięki głoszonej przez niego nauce. Do tej kobiety zaś mówiono, teraz wierzymy już nie na podstawie tego, co nam powiedziałaś, lecz dlatego, że sami go usłyszeliśmy. Wiemy, że on naprawdę jest Zbawicielem świata. Jan tutaj w swojej subtelności i przekazie daje nam bardzo głęboką prawdę. Mam nadzieję, że zaraz do niej dotrzemy. Wielu Samarytan uwierzyło dzięki świadectwu kobiety, a wielu innych uwierzyło po tym, jak osobiście usłyszało Pana Jezusa. Tak byli Nim zachwyceni, że prosili Go, żeby został. I Pan Jezus docenia tę potrzebę, potrzebę ugruntowania nowo nawróconych. Jeżeli masz złe podejście do ewangelizacji, to nawrócenie traktujesz jak głowę na dzidzie. Zdobyłem. A reszta, a co mnie to obchodzi? Mam nową, jak to się mówi, stripe na lufie, nowy znaczek na lufie. Zdobyłem. Pan Jezus ma zupełnie inne podejście. Bardzo ważne, aby nowo nawróconych ugruntowywać w poznawaniu Słowa Bożego. Ci Samarytanie rozpoczęli swoje duchowe życie od zaufania kobiecie o nie najlepszej reputacji, przełamanie. Ciągle nam wraca to zagadnienie uprzedzenia, czy opinii, wyrobionej opinii. Bardzo szybko jednak nauczyli się ufać Słowu, nauczyli się ufać temu, co mówi Jezus. Jeśli chodzi o moje i Twoje zbawienie, nie ma wątpliwości, że nie istnieje coś takiego jak zbawienie z drugiej ręki. To jest moje osobiste doświadczenie. Byłem przeświadczony przez jakiś tam czas mojej młodości, że mam fajnych, wspaniałych rodziców wierzących. Wobec tego z moim życiem duchowym jest wszystko fajnie. Odkryłem, że Pan Bóg nie ma wnuków, ma tylko dzieci. Samarytanie wiedzieli, że dostąpili zbawienia, ponieważ uwierzyli słowu Jezusa. Sami słyszeliśmy i wiemy. Ale drodzy, znam niestety ku swojemu przerażeniu, znam ludzi, którzy są tak zafascynowani swoimi nauczycielami, wielkimi ewangelistami i Bóg wie kim jeszcze, że nie są w stanie usłyszeć słowa Jezusa. Są tak bardzo zafascynowani swoim liderem czy swoim idolem, że nie słyszą tego, co Jezus mówi. Jan nas uczy tutaj, że my musimy dotrzeć do słowa Chrystusa. Liderzy, ewangeliści są tylko instrumentami, są narzędziami. Samarytanie nie dali się ponieść emocjom i uprzedzeniom. W Jezusie widzieli prawdziwego Zbawiciela świata, a nie jedynie tego Żyda. Właśnie co przeżyli cud zbawienia, a już ich myślenie było tak szerokie i wizja przekraczała ich mały świat. Jan wskazuje, że mieli szersze spojrzenie od apostołów. On jest Zbawicielem świata. Gdyby popatrzeć na opowiadanie Jana, w jaki sposób opisał przemieszczenie się naszego Pana, zauważymy, że Jezus był w Jerozolimie, a więc to jest 2:23, idzie do Judei, 3:22, stamtąd do Samarii, gdzie stwierdzono, że jest Zbawicielem świata. Ta kolejność, co wam przypomina ta kolejność? Jerozolima, Juda, Samaria, aż po krańce ziemi? Dzieje, tak, 1:8. To jest ten plan dziejów 1:8. To jest ta strategia Jezusa na cały świat. Pan ustanowił wzorzec postępowania dla uczniów i dla nas. On także jest Panem żniwa. Jesteś gotów Mu zaufać? Dostrzegasz gotowe żniwo do żęcia wokół siebie? Bezimienna Samarytanka była wierzącą osobą, która przyniosła obfity owoc. Nie mamy pojęcia, ilu zgubionych przyszło do Pana dzięki świadectwu tej oddanej kobiecie, którą bezrozumny człowiek tak łatwo może zlekceważyć i pominąć. Co z tego wynika? Na kartach pierwszych czterech rozdziałów coraz lepiej I za każdym razem z innej strony widać, i odkrywamy to, widać, jaki jest Bóg. Powoli odkrywamy odpowiedź na pytanie, jak mądrzej reagować na to wspaniałe objawienie. A oto przykłady. Jan Chrzciciel i Natanael wydają się ludźmi, którzy nie potrzebowali dowodów na to, aby zawierzyć. Na objawienie zareagowali entuzjazmem, otwartymi sercami, uczyli się od Jezusa, pomimo tego, że treść objawienia daleko przekraczała jeszcze ich zrozumienie. Ale mamy innych odbiorców, to jest Nikodem i Samarytanka, którzy nie należą do tych samych ludzi, co poprzednia grupa. Oni raczej są podobni do wielu z nas. Przychodzi im o wiele trudniej zrozumieć to, co Jezus ma do powiedzenia. Trudno było Nikodemowi uwierzyć w to, co mówił Jezus, głównie ze względu na pojęcie samego siebie, swojej pozycji i prestiżu, jakim się cieszył wśród Izraelitów. To przeszkadza. Też musiał przezwyciężyć głęboko zakorzenione wyobrażenie o samym sobie jako szlachetnym człowieku. No jak to? Jestem liderem, jestem faryzeuszem, jestem kimś. To jest grzech, jeden z grzechów głównych w naszych środowiskach. Jestem ochrzczonym członkiem zboru, no co ty ode mnie chcesz? Jak trudno jest uświadomić sobie własne braki, zwłaszcza jeżeli masz chęć opieranie się na samodoskonałości. Wprost niemożliwe, aby sobie uświadomić, że wszystkie te wysiłki samodoskonalenia są bezużyteczne przed Bogiem, jeśli nie opierają się na dziecięcym zawierzeniu. Ono bowiem jedynie staje się impulsem do nowego narodzenia, z czym dodatkowo jeszcze Nikodem miał trudności. Samarytanka natomiast zbyt dobrze wie, jak upadłą kobietą jest, jaka jest za nią przeszłość. Straciła poczucie szacunku dla samej siebie. Jak trudno jej było uwierzyć w to, że Bóg ją ceni i chce, aby została Jego córką, aby przynosiła Mu chwałę. Jak trudno było jej uwierzyć w to, że Chrystus z miłości do niej oferuje jej dar życia wiecznego. Że Jezus patrzy w przyszłość, w jej potencjał, a przeszłość zakrywa mocą swojej krwi. Tak jest do dzisiaj. Oto Ewangelia Jada objawia nam światłość, odkrywa moralność, jaką możemy osiągnąć jedynie w Bogu. Nie w oparciu o swoje wysiłki, nie w oparciu o swoją pozycję, nie w oparciu o swoje możliwości, jedynie w Bogu. Oto przesłanie łaski, które mówi, ty się liczysz. Jeżeli ja byłbym jedynym grzesznikiem na świecie, a wy wszyscy święci, to Chrystus cały czas przyszedłby na ziemię, ażeby złożyć swoje życie na krzyżu. Dlatego, że ja się liczę, ty się liczysz. Bóg cię zna takim, jakim jesteś i nie przestaje cię kochać, nie przestaje troszczyć się o siebie i nie przestaje zaspokajać wszystkie twoje potrzeby. W Nim jest źródło, które zaspokaja, niewyczerpane źródło. Tak bardzo Mu zależy, że posłał swojego Syna, abyśmy mogli dostąpić daru życia wiecznego w Nim, stać się Jego dzieckiem. I żyjąc dla Niego, żyjąc tym prostym dziecięcym zawierzeniu, abyśmy mogli w ten sposób oddawać Mu chwałę. Zapraszam do modlitwy. Panie drogi, dziękujemy Ci za czwarty rozdział, za głębię tego wszystkiego, co Jan tam zmieścił. I przepraszamy Cię, że ze względu na czas, ze względu na niecierpliwość nie mamy możliwości zagłębienia się w ten tekst. Ale Ty przez światło Twojego Ducha odkrywaj przed nami te wszystkie skarby, jakie tam są zamieszczone dla każdego z nas osobno. Amen.